i za nami już 50 minut popołudnia Wnet. Mamy godzinę 16.50. Ponownie łączymy się z redaktorem Łukaszem Jankowskim.
Obserwujemy świat za naszymi oknami, bo coraz częściej trzeba będzie siedzieć w domu. W zasadzie powinienem powiedzieć, coraz rzadziej będzie można wychodzić. O tym pewnie Państwo już wiedzą dzisiaj tuż po godzinie 13. Premier Mateusz Morawiecki przekazał nowe obostrzenia. Opuszczanie domów jest zabronione za wyjątkiem niezbędnych czynności życiowych. To jest pójście do lekarza, do apteki, do drogerii, do sklepu, czy pomoc osobom starszym, ale także jest jeszcze odrobina wolności. Można pójść do lasu, pobiegać albo do parku na spacer, pod warunkiem, że robi to się w bardzo nielicznej dwuosobowej grupie i trochę nam umyka, zresztą trudno się nam dziwić wszystkim, w walce z koronawirusem kwestie międzynarodowe, chociaż gdzieś się jeszcze przebąkuje o tym, co robią Chiny i jak Chiny działają. W tej chwili Chiny wydają się być, przynajmniej w Europie, głównym zbawcą w walce z koronawirusem. Przy telefonie popołudnia Wnet dr Jakub Jakubowski, ekspert w Ośrodku Studiów Wschodnich. Dzień dobry, panie.
Dzień dobry państwu, Jakubie. Dzień dobry.
Dzień dobry. No właśnie, jak to wygląda z perspektywy? Czechy o kilka dni temu ogłosiły, że przyleciał do nich transport pomocy z Chin, ileś milionów maseczek, ileś tysięcy, setek tysięcy sztuk ochronnego ubioru dla medyków, etc., etc. Jak teraz się kształtuje chińska polityka wobec Europy?
Chińczycy przejęli inicjatywę dyplomatyczną i w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie pokazują bardzo ostrą, wręcz agresywną twarz, i w relacjach z Unią, gdzie ta twarz jest dużo bardziej miła, uśmiechnięta i nawołująca do współpracy. To się wpisuje zresztą w szersze priorytety polityki Pekinu. Natomiast dzisiaj głównym narzędziem dyplomacji chińskiej w Europie są dostawy sprzętu. Tak jak pan wspomniał, w Czechach już wylądowały pierwsze transporty. Dzisiaj premier Orban na Węgrzech osobiście wszedł do pierwszego transportowca, który wylądował w Budapeszcie. Natomiast co jest istotne, to są dostawy komercyjne. One są w jakiś sposób ułatwiane przez chińskich dyplomatów, bo to przez chiński MSZ trzeba te dostawy zamawiać, natomiast za nie się płaci i część państw zaczęła już z tego korzystać. Między innymi Czechy i Węgry. Takie same rozmowy prowadzone są z Włochami czy z Hiszpanią. Całość, bo to nie tylko komercyjne dostawy, ale i pomoc bezzwrotna, którą Chińczycy do Europy kierują, całość Pekin opakowuje tę wielką propagandową narrację o wielkiej przyjaźni i o tym, że dzisiaj tylko i wyłącznie na Chiny można liczyć w walce z epidemią.
Na ile taka pomoc jest potem? No musi być jakoś odwzajemniona przez kraje europejskie. Czy taki handel w tej chwili jest handlem czystym? Ktoś daje pieniądze, ktoś daje towar? Czy to jest jakiś handel, gdzie jest też jakieś inne pole wymiany, własność spółek, polityka inwestycyjna, etc.?
Trzeba pamiętać, że w czasach, kiedy to Chiny były w największym kłopocie, w lutym tego roku, tak niby niedawno, a jednak wieki temu, to do Chin kierowano pomoc, również pomoc z Europy. Na przykład Słowenia, niewielka bardzo, wysłała do Chin ponad milion maseczek chirurgicznych jako gest pomocy, więc te chińskie dostawy, szczególnie ta pomoc bezzwrotna, która oczywiście w Europie ląduje, ona jak naprawdę jest rodzajem odwzajemnienia i to jest bardzo pozytywny taki ludzki gest, ale pamiętajmy o tym, że Chiny też w biedzie tę pomoc otrzymywały. Natomiast w obie strony tak naprawdę ta pomoc bezzwrotna miała zawsze w gruncie rzeczy symboliczny charakter, bo dzisiaj o tej chińskiej pomocy, kiedy mówimy, to jest 500 000 czy 1 000 000 masek. Znalazłem gdzieś statystykę, że Francja dziennie potrzebuje 30 milionów masek i to są mniej więcej te wielkości, które są potrzebne do realnego zapobiegania epidemii. I tego typu wielkości są dostarczane jak na razie tylko komercyjnie do Czech, do Węgier, zapewne do innych państw też. Rzecz polega na tym, że nie można tych dostaw zamówić tak o z ulicy i ten najbardziej medycznego zastosowania najpotrzebniejszy sprzęt jest objęty restrykcjami eksportowymi i droga do zakupu prowadzi poprzez chińskie państwo i rozmowy z chińskimi liderami. Można sobie dopowiadać, jakie przysługi czy jakie transakcje wiązane Chińczycy chcieliby dziś czy w przyszłości z tym wiązać. Już dzisiaj widzimy, że te dostawy są upolitycznione i Chińczycy będą używać ich jako politycznego oręża. Z drugiej strony są dzisiaj jednym z niewielu państw, które ma relatywnie opanowaną sytuację wewnątrz, a jednocześnie jest w stanie eksportować naprawdę duże ilości sprzętu, więc świat przynajmniej w krótkim okresie jest na te dostawy z Chin skazany.
Też zanim przejdziemy do opisu sytuacji wewnątrz państwa środka, trochę te relacje bilateralne, no może Polska, bo tutaj był ciekawy element wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy sprzed wczoraj, zdaje się, gdzie pan prezydent powiedział, że jako, że zna osobiście przewodniczącego Xi Jinpinga, to do niego zadzwoni i poprosi o maseczki, pomoc materiałową. Pan śledził, jak wygląda taka pomoc, jak ta prośba pana prezydenta Andrzeja Dudy jest realizowana?
O ile mi wiadomo, dzisiaj ten telefon doszedł do skutku, tak podały chińskie media. Wcześniej chińska ambasada w Polsce już oferowała pewną pomoc ministrowi Czaputowiczowi, natomiast jak rozumiem, przebieg tych negocjacji nie jest jeszcze znany i tak naprawdę musimy tutaj czekać. Tak jak mówiłem, wygląda na to, że dostawy duże ilości sprzętu rzeczywiście wiodą zawsze przez gmachy chińskiej dyplomacji, więc wydaje się, że to jest na ten moment jedyny możliwy kierunek, jeśli chodzi o naprawdę poważne dostawy sprzętu.
To już do spraw ogólnych, przechodząc czy ogólniejszych, takie osobiste relacje są istotne w dobijaniu interesów z Chinami, że jakiś polityk zna Xi Jinpinga albo że go lubi, to jest istotne w tej maszynie komunistycznej partii Chin, czy nie jest?
Zawsze kontakt bezpośredni z tym najwyższym liderem to jest nawet w takim wymiarze propagandowym w Chinach wewnętrznych bardzo silny sygnał. Pamiętajmy, że możliwości uwagi, poświęcenia uwagi poszczególnym sprawom ze strony Xi Jinpinga są bardzo ograniczone, więc sam sygnał, że sam Xi Jinping się jakąś sprawą zajmuje, oczywiście wysyła potężny sygnał wewnątrz Chin. Szczególnie dzisiaj, w czasach, kiedy generalny sekretarz Komunistycznej Partii Chin po reformach Xi Jinpinga jest postacią tym bardziej znaczącą, którego słowo oznacza dla chińskiego państwa i struktur partyjnych rozkaz. Więc w tym momencie jakieś osobiste relacje rzeczywiście zaczynają odgrywać duże znaczenie. Co widać w niektórych bilateralnych relacjach chińskich, choćby relacji, o której się mówi, że jest bardzo bliska, czyli relacje między Władimirem Putinem a Xi Jinpingiem, którzy mają się osobiście lubić, no i ta zawsze przez publicystów, analityków opisywana chemia też tam ma zachodzić. Natomiast mówimy tu o dyplomacji i samym otwieraniu kontaktów, a realne interesy, wymiana to już jest kwestia dużo ostrzejszej walki i wymiany interesów.
To jeszcze przejdźmy do tej najwyższych interesów, bo konflikt amerykańsko-chiński nabrał nowych odcieni przy okazji pandemii. Były oskarżenia o to, kto wyhodował ten wirus, kto jest winien pandemii, a teraz widać jakieś ocieplenie nastąpiło, przynajmniej chwilowe, w relacjach na linii Waszyngton-Pekin.
I mam wrażenie, że Pekin trochę przeszarżował w tych atakach na Stany Zjednoczone. Ostatnie tygodnie to jest szczególna aktywność bardzo dziś znanego już rzecznika chińskiego MSZ-u, Zhao Lijian, bardzo takiego jastrzębiego, agresywnego dyplomaty, który na Twitterze, który się staje portalem, gdzie chińscy dyplomaci są szczególnie aktywni, zaczął kampanię oszczerstw wobec Stanów, posiłkując się fake newsami na temat tego, że ten wirus ma pochodzić ze Stanów Zjednoczonych. To się wpisywało w szerszą chińską kampanię jakby odklejania pochodzenia wirusa od Chin, przeczącą, jak w moim rozumieniu, faktom i ustaleniom naukowców. Natomiast mówię tu o fake newsach, no bo portale czy linki, do których odnosili się ci chińscy dyplomaci, ci ostrzy jastrzębi, były typowo fake newsowe. To były takie agregatory fake newsów, nie żadne poważne media. Natomiast to wywołało bardzo silną reakcję ze strony samego Trumpa, bo wcześniej oczywiście w amerykańskich mediach, tak jak i wszędzie indziej, mówiono o tym, że wirus pochodzi z Chin, natomiast sam Trump w czasie problemów w Chinach wyrażał się dosyć łagodnie i mówił o tym, że chwalił Chiny za przejrzystość, chwalił Xi Jinpinga, swoim zwyczajem próbował utrzymać ten kanał. Natomiast Chińczycy poczuli się silni dziś, kiedy Stany są w wielkich kłopotach w tym wzroście zachorowań, a w Chinach już jest relatywnie stabilnie. Chińczycy poczuli się silni i zaczęli osobiście Trumpa atakować, czym Trump się odpłacił z nawiązką, nazywając to chińskim wirusem. Chińczycy potem zaczęli oskarżać go o rasizm, otwarcie i te dyplomatyczne napięcie zaczęło naprawdę eskalować. Wydaje się, że w samych Chinach tak ostra propaganda nie była dobrze odebrana i między innymi chiński ambasador w Stanach Zjednoczonych dał wczoraj taki bardzo stonowany wywiad, odcinając się od tych fake newsowych teorii o pochodzeniu tego ze Stanów i trochę wysyłając gałązkę oliwną do Stanów, mówiąc o tym, że są siły w Chinach, które jednak nie chcą tak dużej eskalacji. Trump odwdzięczył się, no i teraz mamy w ostatnich 24 godzinach chwilową wilcz, ale czy to się przedłuży? Zobaczymy.
Wszystko zależy także od dynamiki pandemii. No, ostatnie raporty mówią, że to Stany Zjednoczone mogą stać się za chwilę największym rozsadnikiem epidemii koronawirusa, także na skalę globalną i wtedy już zupełnie zmieni się rachunek sił. To na koniec same Chiny, jak sobie radzą, czy już rzeczywiście, bo ostatnia nasza rozmowa dotyczyła także sytuacji w Wuhan albo w całej prowincji Hubei. Tam miał się pojawić Xi Jinping, ale pojawił się w sposób dziwny, dwuznaczny, jakby jeszcze nie wierząc, jakby sam przewodniczący Komunistycznej Partii Chin nie wierzył, że pandemia jest zażegnana na terenie Chin. Jak to teraz wygląda?
Oficjalne dane mówią o zerowej liczbie nowych zarażeń wewnątrz Chin. Są tylko mowa o nowych zarażeniach, które mają przychodzić z zewnątrz, od Chińczyków powracających do kraju i obcokrajowców. Natomiast w sieci pojawiają się z poziomu lokalnego w Chinach informacje, że jednak są miejsca, gdzie ten wirus nie jest całkowicie opanowany. Sądzę, że epidemia jako taka i jej pochód został rzeczywiście zatrzymany, ale nie ma stuprocentowej pewności, jak to wygląda na poziomie lokalnym, czy te zachorowania się jednak nie zdarzają, no bo te lokalne kadry partyjne mają jednak bardzo duży motyw, żeby sprawy w jakiś sposób trzymać w ukryciu. Nie sądzę, żeby zlekceważyły, tak jak w styczniu tego roku w Hubei, nowe ogniska choroby, więc sądzę, że są tam pojedyncze, znaczy no, więcej tych przypadków, ale nadal sytuacja jest pod kontrolą. Myślę, że Xi Jinping, który pojechał co prawda do Wuhanu, ale spotykał się z chińskimi lekarzami poprzez telekonferencję zamknięty w hotelu, może trochę wyczuwać, że te lokalne kadry mogą nie mieć wszystkiego pod kontrolą. Natomiast w takim bardzo ogólnym wymiarze Chiny i chińska gospodarka i społeczeństwo rzeczywiście powróciły częściowo do życia. Zakłady produkcyjne z procem działają, ludzie są na ulicach, samochody jeżdżą. Są silne obostrzenia, zamknięcia szkół, te zachowywanie dystansu między ludźmi tak, żeby uchronić się przed drugą falą. Natomiast no, na tle świata dzisiaj, szczególnie Zachodu, to rzeczywiście to pierwsze uderzenie, pierwsza fala w Chinach została powstrzymana.
To jeszcze zapytam się, na ile mamy wiedzę jako świat zachodni, jak się zachowuje gospodarka chińska po tym wybudzeniu, jakie są wskaźniki, jaka jest produktywność, jak wygląda to, o czym dzisiaj mówimy? mówił premier Mateusz Morawiecki jako o nowej normalności. Jak ta nowa normalność po pandemii wygląda w chińskiej gospodarce?
Oficjalne dane gospodarcze to jest źródło poglądowe, ale nie dające pełnego obrazu. To, co jest istotne, to to, że za styczeń i luty rzeczywiście chiński urząd statystyczny podał bardzo głębokie spadki produkcji i konsumpcji o 14, 15, 20% w zależności od regionu Chin. Natomiast teraz to ma wracać do życia. Patrząc na chińską gospodarkę, bardzo często analitycy, ekonomiści patrzą na takie pośrednie wskaźniki, czyli na przykład poziom ruchu na ulicach w dużych miastach, poziom przewozów kolejowych, towarów i tak dalej, i tak dalej. I tutaj odbicie rzeczywiście jest zauważalne. Ale pamiętajmy o jednej rzeczy, że z punktu widzenia lutego tego roku, kiedy całe Chiny stają, ten ruch, który się zaczął, jest rzeczywiście pozytywny. Natomiast dzisiaj myślę, że można szacować go na jakieś 80-90% przywrócenia tego, co było w Chinach wcześniej. To jest nadal katastroficzne. No, w innych czasach powiedzielibyśmy, że to jest zapowiedź recesji w Chinach. Do tego dokładają się zewnętrzne problemy, bo przecież popyt na chińskie surowce będzie spadał w miarę jak świat pogrąża się w pandemii. Więc mimo tego oddechu, który w Chinach rzeczywiście dzisiaj jest, to zapowiadają się bardzo ciężkie miesiące dla tego społeczeństwa, dla tej gospodarki, no i politycznie dla partii, która będzie musiała jakoś sobie z tym poradzić.
Powiedział Jakub Jakubowski, główny ekspert do spraw Chin w Ośrodku Studiów Wschodnich. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Mamy godzinę 17, minut 6. Ja oddaję głos do studia i z mojego domowego studia do studia głównego w Gmachu Pasty.